Miejsce 2000 lat temu z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału, które są nam dobrze znane, ale przypomnę je we fragmencie chociaż. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich: mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim, albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. A starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. To są słowa, które wypowiedział Piotr, słysząc wcześniej komentarze na temat zachowania apostołów i nie tylko apostołów, ponieważ tam była większa grupa zebranych w czasie Zielonych Świąt i ten drugi rozdział zaczyna się takim nagłym szumem. Dzień Zielonych Świąt to było święto, które obchodzono 7 tygodni po święcie Paschy. Czyli od święto Paschy obchodzono w sabat, w sobotę i kolejnych 7 tygodni, czyli równo 50 dni od święta Paschy przypadało kolejne święto, jedno z tych 3 świąt, które było świętem, w czasie którego trzeba było pielgrzymować, czy tam dorośli Izraelici pielgrzymowali do Jerozolimy, więc wyobraźmy sobie, oni 7 tygodni wcześniej byli ci sami ludzie, albo no, w dużej liczbie pewnie ci sami byli na święcie Paschy, byli uczestnikami wydarzeń, które miały miejsce, związane były ze śmiercią Jezusa Chrystusa, z tymi okolicznościami tej właśnie Paschy mającymi miejsce wtedy. I nagle 7 tygodni później, 50 dni, być może ci sami ludzie, ale widzimy, jak wielu pielgrzymów tam przyszło na to miejsce, nie tylko z Judei, z Galilei, ale też z różnych takich diaspor żydowskich. Tam czytamy: Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, części Libii położonej obok Cyreny, przechodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy, Arabowie. Taki tłum mieszanych języków zebrał się właśnie w czasie Zielonych Świąt. Ten Dzień Zielonych Świąt w tym kalendarzu żydowskim był obchodzony w taki sposób, że przynoszono 2 chleby ze świeżo pozyskanej mąki z nowych zbiorów pszenicy, ponieważ święto Paschy przypadało na początek zbiorów jęczmienia, ale święto Pięćdziesiątnicy przypadało na początek zbiorów pszenicy, tego lepszego zboża. Ten chleb przygotowywano, 2 bochenki chleba przynoszono do świątyni, ofiarowano Bogu i ten chleb był z zakwasem. W czasie Paschy oczywiście spożywano chleb bez kwasu, bo kwas symbolizował grzech, obecność grzechu i wiemy, że Jezus jako ofiara bezgrzeszna właśnie taki nakaz dał, aby w czasie Paschy ten chleb był pozbawiony kwasu, tego symbolu grzechu, ale tutaj w czasie Zielonych Świąt przynoszono 2 chleby upieczone na zakwasie i ciekawe, że w tej symbolice dopatruje się obecność Izraela i pogan. Przynoszona Bogu właśnie ten chleb przynoszony z zakwasem, z grzechem. Taki, jakim on jest na co dzień. Taki po prostu zwykły chleb. I kiedy uznajemy ten Dzień Zielonych Świąt jako początek powstania Kościoła, dlatego że w czasie kazania, które powiedział Piotr, a tutaj czytamy początek tego kazania, nawróciło się 3000 osób. 3000 spośród tych wszystkich przybyłych na to święto prozelitów, Żydów, przychodniów rzymskich. Ci wszyscy potem rozeszli się do swoich miast, państw i zanieśli Ewangelię, którą usłyszeli, dobrą nowinę, która była zwiastowana właśnie w czasie tego święta. I kiedy uświadamiamy sobie, że wiele w tej symbolice możemy dopatrzeć się podobieństw, w tej symbolice obchodzenia tych świąt żydowskich, ponieważ dla Izraelitów również święto Pięćdziesiątnicy było świętem nadania prawa na górze Synaj. Więc Izraelici uważali, że nadanie prawa definiowało też powstanie narodu jako ludu Bożego, bo wcześniej ten lud był bez jakichś nakazów, przykazań. Wcześniej był po prostu, był ludem Hebrajczyków. Teraz oni zostali po wyprowadzeniu z Egiptu obdarzeni Bożymi prawami, prawdami, które ich obowiązywały. Bóg zawarł z nimi przymierze na górze Synaj, więc stali się w czasie właśnie obchodzenia tego święta takim symbolem też ludu Bożego. I dzisiaj, kiedy właśnie ta nowa perspektywa ludu Bożego powstała, kiedy Bóg z dwojga i z pogan, i z Żydów utworzył jedno ciało, jeden kościół, właśnie ten Dzień Zielonych Świąt jest takim symbolicznym początkiem, znaczy no, takim prawdziwym też początkiem, ale przez nas oczywiście przypominanym sobie jako początkiem powstania Kościoła Bożego na ziemi. I co ciekawe, mamy tutaj Piotra, który powstał, nagle człowiek, który wcześniej zaparł się Jezusa, który jakby rozpoznany przez służącą w czasie, kiedy Jezus przebywał na dziedzińcu arcykapłana. Piotr tam się grzał przy tym ognisku z tymi sługami i ktoś, jakaś kobieta rozpoznała w nim Galilejczyka, ucznia Jezusa. On oczywiście powiedział, że go nie zna. Potem widzimy uczniów, którzy się rozproszyli. Dokładnie tych dwóch idących do Emaus. W Ewangelii Łukasza mamy ich opis zachowania, takiego zamieszania, rozczarowania tym, co się stało z Jezusem. Oni oczywiście liczyli na to, że Jezus przywróci w tym czasie Królestwo Izraelowi, czyli sformułuje na nowo tą potęgę Izraela, taką polityczną, też gospodarczą, ekonomiczną, czyli w każdym sensie no, wyzwoli spod okupacji rzymskiej. I oni pokładali nadzieję w Chrystusie, że On jest Mesjaszem, który do tego doprowadzi ten naród żydowski. Ale kiedy tak się nie stało, widzimy, że tych dwóch uczniów idących do Emaus byli po prostu zagubieni, wytrąceni, powiedzielibyśmy tacy, bez pomysłu na to, co teraz dalej zrobić z tym, co się stało. I Jezus oczywiście przyłącza się do nich i im wyjaśnia, dlaczego to wszystko się stało. Tutaj mamy Piotra, który wiemy, że kiedy Jezus odszedł od nich, bo im się 10 dni po swojej, 40 dni po swoim zmartwychwstaniu ukazywał, więc oni 10 dni jakby oczekiwali od zmartwychwstania Jezusa do tego dnia Pięćdziesiątnicy, ale widzimy go też takiego zagubionego, który powiedział nad tym Morzem Tyberiackim do swoich towarzyszy, mówi, idę łowić ryby, oni się przyłączyli do niego i tam cała szóstka stanowiła taki zespół ludzi, którzy trochę nie do końca wiedzieli, co zrobić ze sobą, ze swoim życiem. Jezus powiedział Szymonowi Piotrowi, że będzie łowił ludzi, a on wraca do łowienia ryb i jak widać też robi to bez powodzenia. Łowi ryby całą noc bez jakiegoś rezultatu, bez złowienia chociażby jednej rybki, a wtedy, kiedy przychodzi Jezus i mówi, w jaki sposób mają zarzucić te sieci, okazuje się, że one zostają wypełnione, te sieci. I Jezus przypomina mu ten moment, kiedy Piotr był powołany przez niego do łowienia ludzi. Teraz Piotr miał słuchać Jezusa jako tego, który będzie go prowadził do nowego zadania, do wypełniania nowego powołania. A on widać jakby nie do końca potrafił realizować to nowe powołanie. Aż do tego momentu. Tutaj dzieje się coś zupełnie innego. Widzimy Piotra, który wstaje odważnie w tym tłumie, który być może wcześniej, te 7 tygodni, był tym samym tłumem na święcie Paschy. Więc on teraz publicznie naucza tysiące ludzi. Na czym polegała ta zmiana? Zmiana polegała na tym, że został wypełniony mocą Ducha Świętego. I widzimy Piotra, któremu chyba każdy kaznodzieja zazdrości, ponieważ na jego zwiastowanie nawraca się 3000 osób. I pomyślelibyśmy sobie, Piotrze kochany, jak to zrobiłeś? Studiowałeś nagle na uniwersytecie w Jerozolimie? Poznałeś Boże prawdy, których wcześniej nie rozumiałeś? Jak to się stało, że na Twoje słowo ludzie wołają do Boga, co mamy zrobić ze swoim życiem? Jak to się stało, że ten pozbawiony odwagi człowiek, ten prosty rybak, który miał ręce nie pełne odcisków od klawiatury komputerowej, ale od sieci. Jak to się stało, że te szorstkie dłonie nagle były wyciągane do 3000 ludzi, którzy błagali o wskazówki, co mają zrobić ze swoim życiem. I nie można tego inaczej wytłumaczyć, jak tylko działaniem właśnie Ducha Świętego. Bo na tym polega ta różnica. Na tym polega różnica, że 12 prostych ludzi, w tym 4 rybaków, Piotr i Andrzej, Janusz i Jakub i Jan, i jeszcze jakiś celnik i zelota, i jeszcze 6 innych, którzy nie byli biegli ani w hebrajskim, ani w greckim, ani w jakimś tam filozoficznym sensie w jakichś światopoglądach takich czy innych, nagle okazuje się, że oni wypełniają powołanie, do które Bóg ich przygotował wcześniej. Dlaczego to było możliwe? Bo jak ktoś powiedział, Jezus nie potrzebował adwokatów. Jezus potrzebował świadków. Jezus nie potrzebował ludzi uczonych, elokwentnych, jakichś wprawionych, sprytnych, przebiegłych, po prostu błyskotliwych. Jezus potrzebował świadków. On mówi, będziecie mi świadkami. I na czym polega rola świadka? Na tym, że relacjonuje to, co widział. I to wystarczyło. I rybak był odpowiednią osobą do tej roli, do tego zadania. I on nic nie musiał dodawać. A może nawet nie miał takich pokus, bo mu po prostu jako człowiekowi szczerego serca nawet nie zależało na tym, żeby coś wtrącić tam od siebie, tylko żeby powiedzieć tak, jak było naprawdę. Mówi, widziałem Jezusa Chrystusa. Potem w swoim liście Piotr mówi, byłem na górze przemienienia. Widziałem niebiańską rzeczywistość. Tu na ziemi Jezus wyglądał jak człowiek, jak cieśla, jak ktoś, na kogo byśmy uwagi nie zwrócili. Ani urody, ani postawy, ani wyglądu. Nic szczególnego w nim nie było, ale kiedy byliśmy na górze przemienienia, nagle niebiańska rzeczywistość napełniła to miejsce i ten człowiek jaśniał w taki sposób, że nawet jego szaty po prostu biły światłem. I Boża obecność była tam realna. Nagle ta duchowa rzeczywistość, którą Jezus ukrył w tym ciele człowieka, była widzialna dla tych 3 świadków. I Piotr mówi, byłem tam i świadczę wam o tym, kim jest Jezus Chrystus. I słyszałem głos Boga, który mówił, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I na tym polega bycie świadkiem Jezusa Chrystusa, żeby pójść i robić to, co On polecił, a nie to, co Jemu się wydaje, że ma robić, albo to, co wpadnie ktoś swoją mądrością, przebiegłością czy jakąś uczonością. Nie, miał być świadkiem i on to robi. Co potem mówi taki Piotr, rybak, pełen Ducha Świętego? On mówi, uwaga, teraz będziemy uzdrawiać. Kto ma chore ręce, niech podniesie je, albo nogi, albo cokolwiek. Bo Duch Święty działa. Nie, co mówi Piotr? Mówi, upamiętajcie się, bo Jezus, którego ukrzyżowaliście, był Bożym Synem. Ale to był jedyny sposób zesłany przez Boga jako ratunek dla człowieka przed jego grzechami. I każdy stanie przed Bogiem i Duch Święty potwierdzał te słowa. Duch Święty wskazywał na Jezusa Chrystusa. Duch Święty, to wszystko, co się działo, ten szum, te języki ognia, te języki, którymi przemawiali, to wszystko wskazywało na dzieło Jezusa Chrystusa, bo o tym jest kazanie Piotra. On tylko wyjaśniał tą okoliczność jako wypełnienie się proroctwa Joela, ale zobaczmy, co jest treścią jego kazania. Jezus Chrystus. I mówi, i tylko Jezus jest ratunkiem danym człowiekowi na tej ziemi. I mówi, ratujcie się spośród tego grzesznego pokolenia. Przed czym się ratujcie? Przed Bożym gniewem. Z powodu grzeszności człowieka, każdego człowieka. Bo na czym polega wielkie dzieło Boże? Na tym, że Bóg stworzył ten świat i to jest jego własność. I człowiek, który nie żyje w sposób, w jaki Bóg stworzył go do tego, grzeszy przeciwko Bogu i będzie przez niego rozliczony ze swojego życia. I nie ma człowieka, który swoją sprawiedliwością jest w stanie zadowolić sprawiedliwość Boga i każdy będzie odpowiadał za swoje życie przed Bogiem, który stworzył go i stworzył ten świat. I Piotr mówi, nikogo to nie minie. I 3000 ludzi mówi, co mamy robić, żeby się uratować od tego przewrotnego pokolenia, pełnego grzechu, tego, który skazał na śmierć sprawiedliwego człowieka. Ale mówił, tak się stało, bo Bóg to zaplanował. Bo rękami bezbożnych również kierował Bóg po to, żeby mógł być złożony ten święty człowiek jako ofiara sprawiedliwa. Jedyna możliwa święta ofiara, którą Bóg jest w stanie przyjąć, bo jest doskonała. Co ja mogę Bogu ofiarować? Myślę grzesząc. A Bóg zna moje serce, moje motywacje, moje pragnienia, moje przewidywania czegokolwiek. Nie może przyjąć mojej ofiary jako doskonałej, świętej, bo się brzydzi grzechem, każdym grzechem. Tylko to, co Chrystus zrobił, może być przyjęte przez Boga w sposób doskonały i tylko przez Chrystusa mogli mieć dostęp do Boga. Mało tego, Piotr mówi, upamiętajcie się, czyli odwróćcie się, wyznajcie to, co słyszeliśmy dzisiaj. Tych pięciorga osób mówiło, poznałem siebie jako grzesznika i my się zastanawiamy, jak młody człowiek, który nie był bandytą, nie był jakimś zbójem, zbirem, złodziejem, może powiedzieć, uwierzyłem, że Chrystus umarł za moje grzechy. Tylko człowiek, który ma świadomość tego, jak święty jest Bóg, wie, jak nie jest święty On. Nie jak jestem dobry w porównaniu z Tobą, z Tobą, z Tobą, z Tobą. Nie jak jestem w porównaniu z Bogiem. Tylko wtedy mam świadomość tego, że potrzebuję Chrystusa, że nie jestem w stanie zmienić swojego życia, swojej natury. Tak jak Nikodem dzisiaj przyszedł, czytaliśmy do Jezusa i mówi, usłyszał, musisz się narodzić na nowo. Jak? Z ciała się człowiek rodzi i jest cielesny. I my często mamy tą perspektywę ograniczoną do tej naszej cielesności. Tak bardzo jesteśmy z nią związani, że w niej upatrujemy jakiejś siły, jakiejś zalet, jakiejś właśnie takiej chluby. Ola dzisiaj mówiła świadectwo. Właśnie to jest poczucie człowieka, że on może jest trochę mądrzejszy od Boga co do życia w jego wydaniu. I apostoł Paweł mówi w liście do Filipian, jeżeli chodzi o ciało, mogę się chlubić bardziej niż każdy inny. Mówi Hebrajczyk z Hebrajczyków. Z urodzenia po prostu Izraelita, z pokolenia Beniamina, z wykształcenia faryzeusz. Co do sprawiedliwości zakonu, człowiek bez zarzutu. Tyle powodów miał do tego, żeby być dumnym ze swojego urodzenia, ze swojego wykształcenia, ze swojej przynależności religijnej. Tyle miał powodów do chluby, którymi mógł się licytować z innymi i mógł ich przelicytować swoimi cielesnymi walorami. Ale co powiedział? Ale kiedy poznałem Chrystusa, to uznałem to za śmieci. To jest poznanie Chrystusa. Człowiek widzi swoją marność i widzi, co bykolwiek nie miał. Jakie uniwersytety, jakie urodzenie, jakie religijne zasługi, osiągnięcia, cokolwiek w porównaniu z Chrystusem, widzi, że to jest nic. I mówi, tylko Chrystus może mnie zbawić, nie moja sprawiedliwość. I dzisiaj mieliśmy świadectwa tych pięciorga osób, które zaświadczyły o tym, że to Chrystus obdarzył ich swoją sprawiedliwością, a nie ich własna religijność czy przynależność do wierzącej rodziny, kościoła. Nikomu to nie dało automatycznie zbawienia. Nikomu. I mają tego świadomość. I mówili o tym. Każdy musiał spotkać tego Chrystusa osobiście i w swojej takiej osobistej prawdzie doświadczyć Go i przyjąć Go. To, co mówi apostoł Paweł w tym Dniu Zielonych Świąt, mówi, Bóg wylewa swojego ducha na wszelkie ciało. Wcześniej wylewał ducha na proroków. Taki Dawid był też prorokiem, królem jednocześnie, wychwalał Boga, miał poznanie duchowej rzeczywistości. A tutaj Piotr mówi na wszelkie ciało. I mówi, teraz Bóg nie dokonuje jakiejś selekcji, wylewa na sługi, na służebnice, na niewolników, na wolnych. Każdy może być uczestnikiem Kościoła. To jest ta różnica między tym, co było w Starym Testamencie, a tym, co jest w Nowym. Oczywiście mówi też o innych proroctwach, o proroctwach zapowiadających znaki końca świata. Mówi krew, ogień, kłęby dymu. Znaki w górze, na niebie i na dole w ziemi. Słońce przemieni się w ciemność, księżyc, krew, zanim przyjdzie Dzień Pański, wielki i wspaniały. Zapowiada, że to proroctwo zaczęło się spełniać. Oni stali się odbiorcami tego, co zapowiadał Joel setki lat wcześniej, ale to proroctwo mówi, że ono się jeszcze będzie wypełniać dalej, aż do momentu, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus. I przyjdzie, będzie to wielki i wspaniały dzień dla tych, którzy wyznają Jego imię. Jego imię, czyli wszystko to, co On sobą, jako osobą reprezentuje. Na tym polega poznanie Jezusa Chrystusa, kim On był. Zobaczmy, że możemy wszystkie religie świata oddzielić od ich przywódców czy twórców i one dalej istnieją. Możemy Mahometa wyrzucić i jest mahometanizm czy islam. I hinduizm i tak samo. Ale jeżeli wyjmiemy Chrystusa, to nie ma chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo to Chrystus. Bo Łukasz powiedział, pierwszą księgę Teofilu napisałem, czyli Ewangelię, o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał. I oni mieli być świadkami tego, co Jezus czynił. Nie da się powiedzieć o chrześcijaństwie bez osoby Jezusa Chrystusa. To nie jest filozofia, to nie jest religia, to nie jest tradycja, to jest Jezus Chrystus. Dlaczego? Dlatego, że On był dzieckiem, które urodziło się w Betlejem w cudowny sposób, zesłany z nieba, poczęty przez Marię, cudem, bez udziału człowieka, zapowiadającą właśnie to urodzenie, jego wyjątkowość. Potem, kiedy żył te 30 parę lat na tej ziemi, mówi, że przyszedł po to, aby oddać swoje życie, żeby służyć, a nie żeby jemu służono i żeby to życie było okupem, okupem za grzechy każdego człowieka. I nie da się powiedzieć Ewangelii bez Jezusa Chrystusa. Nie da się powiedzieć Ewangelii bez powiedzenia o ofierze na krzyżu. I każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Kto uzna ten ratunek w ofierze Jezusa Chrystusa jako jedyne rozwiązanie dla jego grzechów, dla jego sytuacji przed Bogiem. Dzisiaj jesteśmy uczestnikami radosnego wydarzenia, bo tych pięciorga skorzystało z tego wyznania, wzywania imienia Pańskiego po to, żeby być ocalonym od własnych grzechów. I najwspanialszą nowiną jest to, że każdy grzech, każdy, i nie ma grzechu, którego Bóg nie mógłby zmazać w naszym życiu. Cokolwiek byśmy nie zrobili, Bóg jest w stanie nam wybaczyć z powodu tego, co zrobił Jezus Chrystus. Wielkość Jego ofiary to gwarantuje nie wielkość mojego grzechu, ale doskonałość i świętość Bożego Syna. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I tych 3000 osób właśnie zostało pouczonych przez Piotra: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. To była odpowiedź Piotra na wołanie ludzi, którzy usłyszeli o tym, kim był Jezus Chrystus, który został ukrzyżowany i którzy przerazili się, że w taki sposób sprawiedliwy mąż, mąż Boży, został potraktowany przez ten naród, którego oni byli częścią. To jest świadectwo Ducha Świętego, to jest świadectwo apostołów, to jest świadectwo Kościoła. Nie głosimy Kościoła Baptystów, nie głosimy Kościoła protestanckiego, nie głosimy teologii, takiej czy innej. Nie głosimy moralności, nie głosimy zakonu, głosimy Jezusa Chrystusa, bo w Nim jest ratunek. Bo to jest serce Ewangelii, Jezus Chrystus, On sam. I na tym polega dzisiejsze święto. Ten Jezus Chrystus przyszedł do tych osób właśnie ze swoją ofiarą na krzyżu, którą złożył za moje grzechy, za ich grzechy, za tych z nas wszystkich, którzy uwierzyli. I za to, że zmartwychwstanie było potwierdzeniem przyjęcia tej ofiary przez Boga, tej doskonałej ofiary i zapowiedzią tego, że dla tych, którzy są w Chrystusie, dokona się również zmartwychwstanie. I w tym sensie ten Dzień Pięćdziesiątnicy również jest taką zapowiedzią tego, co się stanie właśnie w czasie przyjścia Chrystusa, ponieważ pierwsze plony przynoszono Bogu w ofierze. W czasie Pięćdziesiątnicy te pierwsze kłosy, pierwsze zboże, które było dowodem wdzięczności, że urosło dzięki Bożej opatrzności, dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu błogosławieństwu. Ale te pierwsze plony były taką zapowiedzią: Boże, ofiarujemy Ci to, co zebraliśmy najpierw, z taką nadzieją, że i resztę pozwolisz nam zebrać również ze swojego miłosierdzia, ze swojego błogosławieństwa, ze swojej hojności. I Kościół w tym dniu Pięćdziesiątnicy był taką pierwociną, takim pierwszym plonem przyniesionym Bogu z tych 3000 dusz, które zapowiadały, że każde następne serce, które będzie oddane Bogu, będzie również właśnie częścią tego plonu, tego zbioru. Dzisiaj to jest niesamowite, że my właśnie w tym dniu mieliśmy chrzest. Kochani, jesteście takim wyrazem tej rzeczywistości, która miała te 2000 lat temu. Ludzie opamiętali się, dali się ochrzcić jako pierwociny, jako pierwszy taki plon przyniesiony Bogu. Z taką zapowiedzią wiecie, ten dzisiejszy dzień daje nadzieję, że będą kolejne plony po prostu. Patryk już rozdawał Biblię. Dzielcie się tym słowem, siejcie. A za parę lat usłyszymy, dostałem, ktoś powie, Biblię od wujka Stasia. Dzisiaj nikt by nie powiedział do Stasia wujku, ale może za parę lat albo od cioci Natalki. Ale siejcie to Boże ziarno. Niech to będzie zapowiedzią właśnie tego, że plon jeszcze nadejdzie, że będziemy mieli udział w tym Bożym błogosławieństwie, jaki płynie z ofiary Jezusa Chrystusa i uwielbimy Boga za to. Jemu niech będzie chwała. Amen.